czerwcu Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma ocenić wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poinformował przewodniczący komisji poseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej.
Cała sprawa ma związek z odmową przyznania telewizji TRFM miejsca na cyfrowym multipleksie.
Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Jana Dworaka oraz jej członków Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego.
Tymczasem dziś w południe w charakterze świadka został przesłuchany ojciec Jan Król, członek zarządu Fundacji Lux Veritatis.
Dzisiejsze posiedzenie nie zamyka jednak całej sprawy. Przesłuchiwane mają być kolejne osoby, mówi poseł Andrzej Duda, wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Oczywiście, że planowane są kolejne przesłuchania, dlatego że w samym wniosku o postawienie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu kilkunastu świadków do przesłuchania zostało wskazanych. Niewykluczone także, że członkowie komisji, bo mają takie prawo, będą wskazywali dodatkowe osoby, które ich zdaniem powinny zostać przesłuchane w charakterze świadków. Niewykluczone też, że będą przeprowadzone jeszcze jakieś przesłuchania uzupełniające. Trwa w tej chwili postępowanie wyjaśniające przed komisją, czyli mówiąc w bardziej prosty sposób, to postępowanie dowodowe. No, chcemy ustalić jak najwięcej faktów.
Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała dziś kandydaturę Piotra Nowiny-Konopki na stanowisko polskiego ambasadora w Watykanie.
Nowina-Konopka jest politykiem kojarzonym z Unią Demokratyczną i Unią Wolności. Ma zastąpić na stanowisku ambasadora Hannę Suchocką.
W trakcie posiedzenia komisji posłowie opozycji zgłaszali m.in. swoje uwagi dotyczące dotychczasowej działalności Piotra Nowiny-Konopki.
Była minister spraw zagranicznych poseł Anna Fotyga odniosła się m.in. do pracy Piotra Nowiny-Konopki w kancelarii prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego jako sekretarza stanu.
Minister stanu to poważna funkcja, nie ma jej obecnej konstytucji. To jest uprawnienie do zastępowania prezydenta. Proszę wymienić dokładnie zakres czynności, które pan wykonywał w kancelarii prezydenta Jaruzelskiego. Jest wywiad Krzysztofa Wyszkowskiego udzielony redaktorowi Jakuckiemu, w którym wspomina, jak namawiał pana do ustąpienia z tej funkcji. Była to rozmowa, w której podkreślał nieskuteczność, bezcelowość i bezsens sprawowania takiej funkcji przez osobę wywodzącą się z opozycji solidarnościowej.
Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Witold Waszczykowski, pytał kandydata na ambasadora, jakie stanowisko będzie prezentował w sytuacji, gdy obecny rząd podejmuje inicjatywy niezgodne bądź odstępujące od współpracy z Kościołem.
Mam tu na myśli na przykład kwestię radykalnej zmiany dofinansowania Kościoła przez nałożenie podatków na obywateli. Rząd ten podejmuje inicjatywy, które są niezgodne z nauką Kościoła, na przykład związki partnerskie i wiele innych. Rząd ten prowadzi otwartą walkę z mediami katolickimi, na przykład z telewizją Trwam, którą nie chce dopuścić do przestrzeni publicznej, do multipleksów, bądź prowadzi dyskredytację katolickiego Radia Maryja. Może być pan o to pytany, aby wyjaśnić. I chciałem zapytać, jak jest pana pozycja wobec tych kwestii, które wspomniałem. Jak pan będzie prezentował to stanowisko rządu, bądź mediował między Watykanem a polskim rządem?
Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa przedstawiła informacje dotyczące zwrotu przez Polskę blisko 80 milionów euro z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, czego domaga się Komisja Europejska.
Komisja zaproponowała korektę finansową, opierając się na trzech grupach zastrzeżeń co do stanu wdrażania tego działania.
Pierwszy zarzut dotyczy mało ambitnych biznesplanów związanych z wdrażaniem programu. Komisja zaproponowała 11% korektę, ponieważ nie wydatkowano 50% środków na cele inwestycyjne.
Komisja oskarżyła też Polskę o to, że nie przeprowadziła kontroli beneficjentów programu.
Eurodeputowany Janusz Wojciechowski podkreślił, że zarzuty komisji wobec naszego kraju są naciągane i należy z nimi walczyć. Zwrócił jednak uwagę, że rząd całą sprawę tuszował aż przez 4 lata. Już wówczas należało prowadzić rozmowy na poziomie Unii Europejskiej.
Szkoda, że ta sprawa nie była trzymana w takiej jakiejś dziwnej tajemnicy. No, albo została zbagatelizowana, a 80 milionów euro bagatelizować nie wolno. No, albo rząd nie miał ochoty podzielić się niedobrą wiadomością, bo wolał przekazywać wiadomości tylko dobre. I moim zdaniem to jest problem i o to można i trzeba mieć pretensje, zarzut do rządu, który od 2009 roku Luty 2009 roku był ten audyt, można było od razu kwestionować jego metodę i wnioski z niego płynące. No i szkoda, ten czas został stracony, a dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że został już tylko Trybunał z niewiadomym wynikiem, choć trzeba się oczywiście skoncentrować na bardzo dobrym napisaniu skargi.
Wojewoda zachodniopomorski uchylił uchwały likwidujące zespół szkół nr 3 w Dąbkach.
Nieważność uchwał wojewoda Marcin Zydorowicz uzasadnił niedopełnieniem przez radnych m.in. ustawowego obowiązku poinformowania o zamiarze likwidacji szkół wszystkich rodziców uczniów. Wojewoda wskazał również na brak przedłożenia uchwały do zaopiniowania wszystkim wymaganym przepisami związkom zawodowym.
W ślad za rozstrzygnięciem nadzorczym zachodniopomorski urząd wojewódzki wydał także wstrzymanie uchwały Rady Gminy Darłowo w sprawie przekazania majątku po likwidowanych szkołach.
Na taką decyzję czekali rodzice uczniów, którzy przez ponad 20 dni prowadzili protest głodowy. Jedną z protestujących była Agnieszka Czupajło, mama dzieci uczących się w zespole szkół.
Bardzo się cieszymy, że my wszyscy trzymaliśmy się sztywno tego, że nie wszyscy rodzice zostali powiadomieni i to było widać gołym okiem. To tutaj nie było dwóch zdań, że nie było awizo, że były różne takie uchybienia, które dla normalnego człowieka były widoczne. Ja nie wiem, dlaczego pan wójt tak nakazał głosować radnym, dlaczego tak wyszło tutaj w gminie Darłowo, że pan wojewoda wziął dokumenty w rękę i stwierdził, no halo, tutaj jest naruszenie prawa i tak nie może być. No i na tej podstawie cofną te trzy uchwały o likwidacji.
Jutro kobiety, które protestowały w obronie szkół w Dąbkach, przyjadą do Sejmu, gdzie będzie poruszany problem przeprowadzania szybkich likwidacji placówek oświatowych, do których dochodzi bez konsultacji społecznych.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest najlepszą uczelnią w regionie i czołową w Polsce.
W tegorocznym rankingu perspektywy WSKSiM została już po raz kolejny wysoko sklasyfikowana przez pracodawców.
Wzrósł także wskaźnik prestiżu uczelni, jej innowacyjność, a także umiędzynarodowienie, które dotyczy wymiany studentów.
Na niezmienionym najwyższym poziomie pozostał współczynnik dotyczący warunków studiowania, zwraca uwagę ojciec dr Zdzisław Klawka.
Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nie ukrywa radości z wyniku, jaki uzyskała uczelnia.
Bardzo się cieszę z tej wiadomości, z całą skromnością oczywiście. Nie o to chodzi, żeby się chwalić, ale jest to ocena obiektywna naszej uczelni. A co bardzo cieszy, że otrzymaliśmy maksimum punktów w dwóch sektorach, mianowicie z racji personelu nauczającego, czyli jakość i kwalifikacje naszych wykładowców, profesorów. A druga sprawa, otrzymaliśmy też maksimum punktów, 100 punktów za warunki, w jakich nie tylko polska młodzież, bo też i mamy Polonię i też obcokrajowców, którzy studiują na naszej uczelni, więc też 100 punktów za warunki studiów. Dzisiaj wiemy, że to jest szalenie ważne.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oferuje studentom wykształcenie z dziedziny dziennikarstwa, politologii, kulturoznawstwa czy informatyki. Posiada także inne specjalności na studiach podyplomowych.
Uczelnia wychodzi także naprzeciw wszystkim zainteresowanym, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę poprzez internet, na przykład w postaci akademickich spotkań z mistrzami.
A przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro na południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze Polski przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
Na termometrach od 16-18 stopni na wybrzeżu i zachodzie kraju, około 24 stopni w centrum, do 28 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie Polski południowy, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru będą dochodziły do 80 km na godzinę.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 998 hektopaskali.
I prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy Państwu za uwagę.